Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Włączenie się korporacji technologicznych w walkę polityczną w związku z kampanią wyborczą w USA na chwilę ujawniło niemiłą prawdę o potędze tego przemysłu operującego w sferze ludzkich myśli, emocji i pragnień. No właśnie, wpływu, który czyni ludzi bezwolnymi narzędziami, no praktyk, które profesor Shoshana Zubow określiła mianem kapitalizmu inwigilacji. O tym będziemy dzisiaj mówili z panem doktorem Maciejem Gurtowskim, socjologiem, ekspertem z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw bezpieczeństwa, uczniem pana profesora Zybertowicza. Ja też przypomnę, że pan doktor Maciej Gurtowski jest współautorem świetnej pracy pod tytułem Samobójstwo oświecenia, napisaną zresztą wraz z panem profesorem Zybertowiczem i zespołem, gdzie poruszano problem właśnie neuronauki i nowych technologii, które działają bardzo niedobrze na ludzki świat. Ale wracamy do głównego tematu, do właśnie inwigilacji kapitalizmu nadzoru. Pani profesor Shoshana Zubow napisała książkę Kasandryczną. Występuje w niej jako Kasandra, no wieszcząc pojawienie się nowego totalitaryzmu. Czy podziela pan, panie doktorze, taki stan emocjonalny?
Podzielałem i podzielam. Tak jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, 5 lat temu wydaliśmy książkę Samobójstwo oświecenia. Jej podtytuł brzmiał: jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Tezy, które tam zawarliśmy, są zbieżne z tym, co napisała Zubow właśnie w wydanej 2 lata temu oryginalnie książce Kapitalizm inwigilacji, jak książce, która ukazała się kilka miesięcy temu w języku polskim. Przedstawiliśmy tam taką ponurą wizję postępu cywilizacyjnego, który zmierza w stronę niezgodną z wartościami, które my uznajemy za bliskie nam. Te wartości są takie jak wolność indywidualna człowieka, jak wolność słowa, jak własność prywatna, jak współczucie, jak solidarność. Otóż wiele wskazuje na to, i co do tego konsensus naukowy powoli się stabilizuje, że cywilizacja zachodnia znalazła się w pewnym kryzysie. I ten kryzys między innymi związany jest z działalnością gigantów technologicznych oraz z postępem technologicznym i upowszechnieniem się jego wynalazków. Najogólniej mówiąc, kapitalizm inwigilacji to jest pewne stadium rozwoju gospodarki światowej, w którym istotnym elementem generowania zysków jest stałe inwigilowanie ludzi za pomocą urządzeń podłączonych do sieci.
Czyli innymi słowy można powiedzieć tak, że człowiek staje się surowcem, tak? Że nastąpiła taka zmiana, a mianowicie, że człowiek jest eksploatowany trochę na podobieństwo złóż naturalnych, miedzi, rud żelaza, i w obrębie kapitalizmu nadzoru człowiek zmienia się z klienta, konsumenta w konsumenta surowiec, tak? Można coś taką tezę postawić? Bodajże, bo to są słowa, które przytaczam po lekturze książki Shoshany Zubow.
Tak, to jest pewna metafora, która ma nas przybliżyć do zrozumienia szczegółów działania tego mechanizmu, czyli jak to się stało, że inwigilowanie mas ludzi prowadzi do generowania znacznych zysków. I metafora, którą Zubow używa, porównuje tradycyjny kapitalizm przemysłowy XIX czy XX wieku, który właśnie bazował na eksploatacji złóż naturalnych środowiska, do współczesnego kapitalizmu inwigilacji, który eksploatuje człowieka, eksploatuje użytkownika urządzeń podłączonych do internetu. Jak to się odbywa? Otóż kiedykolwiek używamy jakiegoś urządzenia podłączonego do sieci, laptopa, smartfonu, czy ostatnio także urządzeń RTV AGD, czy też smart opasek, smart zegarków, zostawiamy cyfrowe ślady. Te cyfrowe ślady informują o naszej aktywności, gdzie się znajdowaliśmy, o jakiej porze doby i porze roku korzystaliśmy, czego szukaliśmy, w jaki sposób, czy szukając popełnialiśmy błędy, czy szybko znaleźliśmy. Zbiór tego rodzaju informacji, zbieranych automatycznie i masowo, tworzy bardzo trafny profil tego, kim dany człowiek jest, jakie są jego przyzwyczajenia, jaki jest rytm życia, czego pragnie i o czym marzy, czego się boi, co go raduje. Na podstawie tego, tak w ten sposób zebranych informacji można generować zyski polegające na tym, że po pierwsze można trafnie przewidywać zachowania ludzi, co ma kapitalne znaczenie z biznesowego punktu widzenia. Na przykład dla ubezpieczyciela jest to wiedza bezcenna. Po drugie, w bardziej zaawansowanym kroku nie tylko można przewidywać zachowania ludzi na podstawie tych danych, ale także w coraz większym stopniu można je kształtować. A nie ma wyższej formy przewidywania zachowań niż władza nad kimś. To jest problem.
To znaczy w kapitalizmie oczywiście nowe potrzeby tworzą nowe rynki, tak? I w tym, znaczy, na czym polega to odejście od reguł klasycznego kapitalizmu, od takiej klasycznej gry rynkowej? No bo ten kapitalizm, zdaniem Zubów, on się rzeczywiście różni od tego opisanego przez Adama Smitha, tak? Klasyka myśli liberalnej. Na czym polega ta różnica, panie doktorze?
Że najważniejsze są dwie różnice. Pierwsza różnica dotyczy tego, jaki zasób jest podstawą generowania zysków. W klasycznym kapitalizmie wielkie fortuny finansowe, takie jak Rothschildów czy Rockefellerów, one były budowane w oparciu o zasoby naturalne i kapitał w postaci pracy. I żeby tego rodzaju zasoby uruchomić, potrzebne były określone inwestycje. Trzeba było zatrudnić pracowników, zapłacić im jakąś pensję, podnieść ryzyko tego, że na przykład jakiegoś złoża nie uda się odnaleźć. Natomiast w przypadku kapitalizmu inwigilacji, tym zasobem pozwalającym na generowanie znacznych zysków, jest tak zwana nadwyżka behawioralna. To są właśnie cyfrowe ślady zostawiane przez nasze zachowanie w sieci. I w przeciwieństwie do tych tradycyjnych zasobów, jak na przykład ropa czy złoto, nadwyżka behawioralna, czyli informacja o naszej aktywności w sieci, jest po pierwsze zasobem bezkosztowym, to znaczy, że jego wydobycie kosztuje pracę użytkownika, a nie firmę, która na tym zarabia, czyli na przykład Rothschild musiał zainwestować pewne środki finansowe w wydobycie, a firmy zbierające informacje o nas nie muszą tego robić, bo to my sami pracujemy, bawiąc się w sieci, na przykład szukając filmików ze śmiesznymi kotkami, czy informacji o odjeździe pociągu, czyli jakby sami pracujemy. Po drugie, zasób ten jest niewyczerpywalny. Na przykład złoża złota, tak, czy po głowie dorsza w morzu, to był zasób, który mógł się wyczerpać. Natomiast tak długo, jak ludzie korzystają z sieci, tak długo dostarczany jest kolejny zasób w postaci nadwyżki behawioralnej, czyli to jest źródło niewyczerpalne. To byłaby pierwsza różnica między klasycznym kapitalizmem a kapitalizmem inwigilacji. Druga różnica polega na tym, że w klasycznym kapitalizmie kapitalista mógł ponieść ryzyko nietrafienia inwestycji. Każdy przedsiębiorca wie, że jeżeli startuje z jakimś biznesem, istnieje poważne ryzyko związane z tym, że nie będzie na to rynku, że klienci nie będą chcieli z jakiegoś powodu tego kupić. Natomiast w przypadku kapitalizmu inwigilacji tego rodzaju ryzyko jest istotnie ograniczone, ponieważ kapitaliści inwigilacji czerpią zyski z tego, że zbierają informacje o tym, co my ludzie będziemy chcieli robić, czego będziemy pragnąć i na co będziemy chcieli wydawać pieniądze. A w drugim, bardziej zaawansowanym kroku nie tylko wiedzą, czego będziemy chcieli, ale mają wpływ na to, czego będziemy chcieli, czego będziemy pragnąć i na co będziemy gotowi wydawać pieniądze. To jest podstawowa różnica.
Nie wiem, czy zasadne jest, a w tym momencie przypomniało mi się to stwierdzenie austriackiego wielkiego ekonomisty Schumpetera, który mówił, że kapitalizm upadnie nie z powodu klęsk swoich, ale z powodu swojego sukcesu. Tak samo demokracja. Czy jest coś na rzeczy? Można użyć tutaj tego sformułowania analizy tej fazy kapitalizmu?
Myślę, że nie, ponieważ nic nie wskazuje na to, ażeby ten kapitalizm miał się zawalić. Tutaj w posadach drżą raczej inne fundamenty naszej cywilizacji zachodniej. Im bardziej kapitalizm inwigilacji się umacnia, tym bardziej trzęsie się w posadach.
Demokracja.
Tak, demokracja, ale także wolna gospodarka rynkowa, ale także indywidualna wolność człowieka.
To rzeczywiście jest wielkie zagrożenie. Natomiast ja mam taką pewną wątpliwość. To znaczy, ja nie wiem, czy zasadne jest w ogóle używanie... czytałem niedawno esej pana Bronisława Wittgensteina, który w ogóle zaczął kwestionować używanie kapitalizmu jako pewnej formacji kulturowej, społeczno-ekonomicznej, jakby z tego względu, że być może kapitalizm został stworzony jako pewna rzeczywistość, z którą można walczyć. że kapitalizm jest, czy w ogóle działalność ludzka, ona sama w sobie jest, no powiedziałem, kapitalistyczna i nie trzeba wcale jej nazywać w postaci kapitalizmu jako bytu, który stanowi, no właśnie taką, no szwarc charakter w życiu społecznym. Co sądzi pan doktor o takim sformułowaniu i w tym sensie, że ten koniec kapitalizmu, no jest faktem?
Sądzę, że redaktor Wilcztań mógłby zrewidować swoje opinie na ten temat, gdyby przeczytał i przemyślał Szuszanę Zubów, która pokazuje bardzo przekonująco i wyraźnie, że kapitalizm inwigilacji w pewnym sensie jest zaprzeczeniem tradycyjnego kapitalizmu, ponieważ podważa wolną gospodarkę rynkową, czyli fundament kapitalizmu klasycznego. Jak gdyby zjada swój własny ogon.
No właśnie, bo ten niespotykany sukces rynkowy takich firm jak Apple, Google, Amazon, no wynika właśnie z posiadania danych użytkowników, gromadzenia i wykorzystania na masową skalę do analizy preferencji, to o czym pan mówi, dostosowania na tej podstawie oferty marketingowej. No ale za tym rzeczywiście idzie polityka też, tak? I to wejście w politykę, no jakby ujawniło, myślę też klasie politycznej, no skalę i potęgę zagrożenia.
Niektórzy wiedzieli już o tym wcześniej, natomiast opinia publiczna bardzo późno sobie zdała sprawę z tego, jak silne są powiązania między właśnie gigantami technologicznymi zdobywającymi coraz większe wpływy na świecie, a światem politycznym. Otóż w 2013 roku pojawił się artykuł w Nature publikujący wyniki eksperymentu polegającego na tym, że zastosowano bardzo drobną zmianę w tym, jak niektórym użytkownikom Facebooka wyświetla się ciąg wiadomości na ich liście i to, czy byli oni gotowi wziąć udział w głosowaniu, w wyborach, czy nie. Podobnie w 2008 roku podczas kampanii wyborczej Baracka Obamy w Stanach Zjednoczonych członkiem jego sztabu wyborczego oraz osobą, która towarzyszyła Obamie podczas wiecu wyborczego był Eric Schmidt, ówcześnie dyrektor wykonawczy Google'a, aktualnie członek zarządu korporacji Alphabet, czyli właściciela Google'a. I wtedy nie wzbudziło to wielkich protestów, nie wzbudziło to istotnego oburzenia. Natomiast już w 2017 roku, kiedy wybuchł skandal z Cambridge Analytica, kiedy okazało się, że dane zbierane przez Facebooka zostały wykorzystane w kampanii wyborczej i być może, bo tego nie udowodniono, wpłynęły także na wynik wyborów prezydenckich w USA, wybuchło straszne oburzenie, że nie może tak być, że zasoby gigantów technologicznych, które mają przemożny wpływ, jak już wiemy, na użytkowników ich produktów i usług, wpływają na ich decyzje i działania i de facto właśnie podważają w ogóle sens wolnego wyboru demokratycznego. Na tym polega aktualnie problem. Myślę, że kulminacją niepokojów związanych właśnie z wpływem politycznym Big Tech jest zamknięcie konta jeszcze wtedy urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. To był chyba już taki ostatni dzwonek pokazujący, że coś należy z tym zrobić.
No, no ale wcześniej jakby tutaj ten przemysł z Doliny Krzemowej no, przybrał jakby taką rzeczywiście strategię przedstawiania siebie jako coś, co jest jakby nieodwołalne, tak? Przedstawiał siebie jako pionierów postępu, a kto zwalczy z postępem, no to należy do świata przeszłości. I wiadomo, że żyjemy w takich czasach, że wiara w postęp to taki nowoczesny zabobon i dlatego jakby ten wpływ owe firmy zyskiwały w sposób taki no, niezauważalny. Poza tym no, chroniła też pewnie doktryna neoliberalna, tak? Bardzo silnie, bo przypominam sobie też ten czas deregulacji na przełomie wieków, tak? W Stanach Zjednoczonych, który no, czynił z wolnego taki bożyszcze z wolnego rynku pozbawionego wszelkich regulacji, tak? Panie doktorze.
Tak, klimat ideologiczny lat 90. bardzo pomógł gigantom technologicznym w ich ekspansji. Doktryna neoliberalna wyrosła w ramach niewątpliwych sukcesów rządów Margaret Thatcher czy Ronalda Reagana. Ona spowodowała, że na wszelkie próby ograniczania innowacyjności czy ograniczenia swobody prowadzenia biznesu no, patrzono przez palce, tak jako pewien objaw właśnie no, przetecznictwa czy obskurantyzmu. Podobnie właśnie ideologia tego, że postęp technologiczny jest nieuchronny, a kto twierdzi inaczej, ten ciemnogród i zaścianek, również utrudniała działanie ograniczające tego rodzaju ekspansję. Co więcej, firmy technologiczne, tutaj głównie wskazuje Zubow na przykład firmy Google, celowo budowały taki trochę zinfantylizowany wizerunek swojej działalności biznesowej. Pokazywano na przykład takie zdjęcia z siedziby Google, gdzie szefostwo tej firmy nosi młodzieżowe ubrania, gdzie panuje luźna atmosfera, są różnego rodzaju zabawki tak na korytarzach. Nie dzieje się nic poważnego i groźnego. No i właśnie zdaniem Zubow to miało odciągnąć uwagę czy podejrzliwość opinii publicznej czy regulatorów politycznych od zagrożeń, jakie są tworzone przez faktyczne funkcjonowanie modelu biznesowego tej firmy.
Znaczy, a manipulacja dokonywała się już chyba na poziomie języka, bo na przykład sama nazwa media społecznościowe brzmi dość dziwnie, skoro te media są własnością konkretnych kapitalistów nadzoru, a w swoich zachowaniach są antyspołeczne, bo kontrolują, inwigilują i wpływają na świadomość. Tutaj jest jakaś wielka manipulacja w samej nazwie już, panie doktorze, zgodzi się pan?
Tak, zdecydowanie posługiwanie się eufemizmami jest standardową strategią ograniczania ryzyka dla wizerunkowego. Ja powiem nawet więcej, panie redaktorze. Proszę zwrócić uwagę. My nawet w tej rozmowie posługujemy się pojęciem giganci technologiczni, które sugeruje pewną, prawda, innowacyjność, pewną inżynieryjną doskonałość, tak, przewagę techniczną. Amerykański uczony z Uniwersytetu Nowego Jorku, Scott Galloway, który analizował funkcjonowanie gigantów technologicznych tzw. Wielkiej Piątki, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, stwierdził, że firmy te dysponują zasobami technicznymi, kadrowymi, większymi niż projekt Manhattan, który doprowadził do budowy
bomby atomowej, tak.
Czy większymi niż projekt Apollo, który doprowadził do wystrzelenia, do lądowania człowieka na Księżycu. Natomiast pytanie jest takie, do czego te fascynujące zasoby finansowe, kadrowe, techniczne są używane? Uwaga, odpowiedź. Firma Google i firma Facebook większą część swoich zysków czerpią, uwaga, z reklam. No więc na co idzie cała ta para w gwizdek, prawda? Uwaga, na doskonalenie jeszcze lepszych mechanizmów marketingowych. No powinno to budzić nasz niepokój.
Tak, marketingowi, czyli zdaniem Zubow, kontroli coraz bardziej wyrafinowanej, tak? Silnej i coraz bardziej wyrafinowanej. Ale rzecz ciekawa, nie wiem, czy pan doktor się zgodzi z taką uwagą, mianowicie, że kapitaliści nadzoru inspirują taką, mówię, lewicową, lewacką ideologię, która jest antykapitalistyczna. I jak to możliwe, panie doktorze?
No, bo to zależy. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Więc z pewnością jest tak, że to Wielka Piątka firm GAFAM, o której wspomniałem, ulokowana jest w pewnym specyficznym kontekście kulturowym, ale także ideologicznym. Już siedziby każdej z tych pięciu firm znajdują się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Albo w stanie Waszyngton na północy wybrzeża, albo w Kalifornii na południu. I akurat te stany są dość wyraźnie skręcone politycznie, właśnie w stronę taką lewicowo-liberalną. One tradycyjnie głosują na demokratów. Tam tradycyjnie jest niski poziom religijności, wysoki poziom rozwodów. No i raczej taka, powiedzielibyśmy, to się określa w literaturze jako skrzyżowanie subkultur hippie i yuppie. Hippie, czyli hippisów i yuppie, czyli yuppieszonów z lat 90. właśnie nastawiających się na karierę. I tego rodzaju właśnie mieszanka z jednej strony deklarowanego umiłowania do wolności i swobody, wolnej ekspresji seksualnej, zmysłowej, a z drugiej także pędku karierze i bogaceniu się i przekonanie o tym, że jeśliś mądry, to powinieneś być bogaty, bo jeśliś nie bogaty, to nie jesteś mądry, właśnie wygenerowała taką mieszankę ideologiczną, która na pozór może wydawać się być lewicowo-liberalna, ale sprawa jest nieco bardziej złożona. Otóż, jeżeli chodzi o samo generowanie zysków, to mamy przykłady, kiedy firma Google, która właśnie podkreśla takie dążenie do dbania o prawa człowieka i wolność indywidualną, tak, potrafi na przykład na poziomie lobbowania o brak regulacji działalności biznesowej współdziałać w Stanach Zjednoczonych z braćmi Koch. Bracia Koch to są przedstawiciele tzw. starych pieniędzy, czyli wielkich fortun energetycznych, paliwowych, którzy są jednocześnie zaangażowani politycznie w taki ruch libertariański wręcz, tak? który nie do końca dawałby się pogodzić z deklarowaną agendą ideologiczną firmy Google. Także ta sprawa ideologicznego zaangażowania w skrępione wartości jest bardziej skomplikowana i moim zdaniem, mimo że da się zarysować pewną agendę ideologiczną, to jednak w starciu z imperatywem generowania zysków, a każda z tych pięciu firm, o których wspomniałem, jest notowana na giełdzie, podlega jednak mechanizmom kontroli rad nadzorczych, tak, udziałowców. Także myślę, że możemy mówić o agendzie ideologicznej, natomiast ona często odchodzi w cień, jeżeli chodzi o zyski.
Tak, tak, ale ja przypominam sobie takie powiedzenie wielkiego polskiego myśliciela epoki modernizmu, Stanisława Brzezowskiego, który mówił, że nawet krzywy kręgosłup wytwarza własny światopogląd, więc tak sobie myślę, czy działalność owych gigantów technologicznych, ona jest zbieżna z pewnymi ideami wolności, ale rozumianej fałszywie, po to, żeby wytworzyć takiego konsumenta biernego, który nie będzie miał siły oprzeć się owej manipulacji, która jest czymś już systemowym. Istnieje pewna zbieżność owej technologii z tymi ideami, że wydaje się, że media społecznościowe są właśnie stworzone niejako do propagowania takich, a nie innych przekonań.
Tak, zdecydowanie media społecznościowe promują ideologię hiperindywidualizmu. To znaczy masz za ich pomocą zdobyć narzędzie do tego, ażeby siebie określić i wyrazić. Możesz pokazać, jaki jesteś, tak? Możesz jeszcze dokonać swoistej personalizacji, tak? Czyli skrojenia na miarę różnych elementów tego rodzaju ekspresji poprzez zamieszczanie zdjęć, oczywiście obrobione przez odpowiednie filtry. Możesz zbudować jakąś swoją kreację, jakiś taki swój awatar. Nie mieliśmy wpływu na to, gdzie się urodziliśmy, kim byli nasi rodzice, ale możemy sobie na przykład pokolorować naszego awatara na Facebooku, na przykład w kolor jakiejś flagi wyrażającej jakąś ideologię. W tym sensie tego rodzaju media dają złudzenie kontroli własnej biografii. Natomiast jak przekonuje Zubow, jest to perwersyjne przekonanie, ponieważ tak naprawdę im bardziej z tych narzędzi korzystamy, tym bardziej nasza własna autosterowność, nasza własna autonomia działania zostaje ograniczona.
I to jest koszmarne dla młodzieży w szczególności, nie? Koszmarne dla młodzieży, ponieważ w momencie, kiedy nie mają możliwości wejść w dorosłość, to znaczy są odgrodzeni od realnego świata właśnie przez taką tą bańkę wirtualną, którą wytwarza ten przemysł na skalę rzeczywiście gargantuiczną, że nawiążę do książki Rablego z średniowiecza, francuskiego pisarza. Panie doktorze.
Tak, młodzi są szczególnie narażeni na negatywne efekty nadużywania infrastruktury gigantów cyfrowych, ponieważ po pierwsze, w okresie dojrzewania młodzi ludzie mają silną potrzebę przynależności. Istnieje u nich wielka skłonność właśnie do korzystania z narzędzi takich jak media społecznościowe. Według badania CBOS polskiego z 2019 roku, o ile w całym polskim społeczeństwie 75% osób twierdzi, że korzysta z sieci, tak w przypadku młodego pokolenia twierdzi tak 99%, czyli w zasadzie prawie wszyscy. To jest pierwszy problem, to właśnie ta powszechność używania. Drugi problem jest taki, że jak stwierdził Jamie Bartlett, to jest taki lewicujący dziennikarz brytyjskiego The Guardian, ważnym warunkiem okresu dojrzewania jest to, by odciąć i zapomnieć o swoich błędach z przeszłości. No, każdy z nas, jak był młody, zrobił coś głupiego, coś niepoważnego, coś, czego żałuje, i aby nabrać tożsamości dorosłego, poważnego człowieka, trzeba o tym zapomnieć. Tymczasem, jeżeli ślady różnych decyzji i działań, których się wstydzimy, które nie są zgodne z naszą obecną rolą społeczną i z naszą tożsamością, cały czas są nam przypominane w pamięci sieci, w pamięci mediów społecznościowych, do których można wrócić, to okres dojrzewania, nabrania nowej tożsamości jest istotnie trudniejszy.
Rzeczywiście, że młoda generacja dzisiaj jest poddana znacznie większej presji niż ja 30 lat temu, gdy byłem młody. To tak na marginesie. Jeszcze chciałem zapytać o jedną kwestię, mianowicie o pewien paradoks, że z punktu widzenia oczywiście tej omnipotencji władzy, którą już demonstrują owi giganci mediów cyfrowych, jesteśmy właściwie przejrzyści, a jednocześnie wprowadza się takie RODO. Nie? Mam takie poczucie, że im mniej wolności, tym większy trzeba stwarzać pozór, że jest ona doskonale zabezpieczona przepisami. Czy podziela pan tę obawę, panie doktorze?
Obawę podzielam, natomiast zdanie na temat RODO mam trochę bardziej pozytywne. Znaczy, to jest pierwsza, nie do końca udana, ale jednak stanowcza próba przeciwstawienia się trendom i zagrożeniom, o których teraz rozmawiamy. RODO zdeterminowanej osobie daje pewne narzędzia prawne, które umożliwiają chociażby próbę przeciwstawienia się tym trendom, wywłaszczania nas z danych bez naszej wiedzy i zgody. RODO po pierwsze daje prawną możliwość ubiegania się o informacje o tym, jakie informacje są o mnie zbierane. Po drugie daje możliwość wymuszenia usunięcia moich danych, Po trzecie, w przypadku braku zastosowania się daje możliwość ukarania finansowego. I takie kary finansowe były już nakładane i także na przedsiębiorstwa w Polsce. No, w przypadku być może gigantów cyfrowych one nie byłyby zbyt dotkliwe, no ale jednak jest to jakaś reakcja świata politycznego na to zagrożenie, o którym mówimy. Moim zdaniem jednak oceniam ją umiarkowanie pozytywnie. Wiem, że z punktu widzenia indywidualnego użytkownika RODO oznacza kolejne niepotrzebne okienka do kliknięcia, czy kolejne papiery do podpisania przy załatwianiu sprawy urzędowej. Mhm. Natomiast samo narzędzie prawne no jednak daje jakieś możliwości. Także ja bym umiarkowanie pozytywnie RODO jednak postrzegał.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten element optymizmu na koniec. Nawiążę jeszcze do książki Zubow, że to, co ona po prostu wieszczy, no to jest jakaś forma nowego totalitaryzmu i szukając odpowiedniej melodii do zilustrowania naszej rozmowy, przyszła mi na myśl muzyka Prokofiewa do baletu Romeo i Julia. Już młodzi ludzie, tam jest ten element takiego śmieszno i straszno, jak mówią Rosjanie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Gurtowski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw bezpieczeństwa. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze i dziękuję państwu.
Kierunek Europa.